Właśnie, że byli i odsypiali nocną libację. Pobiegłem do ich pokoju. Alkoholowy smród omal mnie nie powalił na ziemię, ale zacząłem pobudkę. Szło mi wyjątkowo opornie, bo Rosjanie nie mieli pojęcia, co się dzieje. A ja w kącie pokoju zobaczyłem torbę, z której wystawały lufy broni. Było już dla mnie jasne, że to oni zabili ochroniarza Welciko. Tarmosiłem ich i tarmosiłem. Drug, co z tobą? Bełkotali. My byli na robocie. Konieczno, ja znaju, ja widzę. Odparłem i pobiegłem do telefonu. Zadzwoniłem do Pawła S. Zabiera ich kurwa ode mnie i to w podskokach. Rzuciłem w słuchawkę. Znikli jeszcze tego samego dnia.
Nie było żadnych konsekwencji ich pobytu?
Jeżeli nie liczyć wjazdu antyterrorystów. Ale ja się liczyłem z taką możliwością, więc po wyjeździe Rosjan wysprzątałem dom. A podłogę wypucowałem na mokro i posypałem pieprzem. Żeby psy tropiące nie znalazły niczego. I faktycznie nie podjęły tropu. To znaczy, doprowadziły policję do schodów prowadzących do pokoju, gdzie byli ruscy killerzy, ale na tym się skończyło.
Skąd u policji ślady zapachowe twoich gości?
Zelczyko. Znaleziono tam i ślady zapachowe zabójców, i odciski palców Aleksandra S. Idiota. Zostawił je na szklance, z której przed robotą wypił whisky.
Czyli śledczy nie mogli udowodnić, że Rosjanie mieszkali u ciebie?
Nie mogli. Ale ja mogę już powiedzieć, że wprowadziłem wówczas organa ścigania w błąd. Przyznałem się do tego dopiero kilka lat później i opowiedziałem im wszystko ze szczegółami. Gdybym jednak zrobił to od razu, groziłaby mi śmierć. Oczko wyeliminowałby mnie bez dwóch zdań, bo taki świadek jak ja był mu wyjątkowo nie na rękę. Warto tu wspomnieć, co się działo z jednym z moich killerów później. Otóż Aleksander S., czyli Lincoln, wpadł w Niemczech na czymś zupełnie drobnym. No ale trafił do puszki. I zamiast zachowywać się potulnie, co było w jego interesie, zaczął grozić niemieckiemu sędziemu. A tymczasem Polska już się zorientowała, że Aleksander może mieć coś wspólnego z wydarzeniami w Elchico. Więc niemiecki sędzia, pomijając wszelkie procedury ekstradycyjne, po prostu wysłał Olka nad Wisłę i pożałował swojej decyzji, bo Niemcy, naród skrupulatny, nie lubią postępowania wbrew ustalonemu porządkowi. Przełożeni zaczęli na niego naciskać, aby odzyskał Lincolna. Ale było już za późno. Prowadzący sprawę polski prokurator grzecznie odmówił. I tak zabójca dostał u nas dożywocie. A wiesz, na czym polegał jego największy błąd?
Na tym, że zostawił odciski palców na szklance?
Nie. Na tym, że mnie nie zabił, gdy dowiedziałem się, że to jego ekipa stała za morderstwem Welciko. No, ale Rosjanie to romantyczny naród i czasem trudno im podnieść rękę na przyjaciół. Bo podejrzewam nieskromnie, że za przyjaciela mnie uważali.
Rozdział 16. Oczko, Kato i zasady. Kato, czyli Jacek N., to z pewnością jeden z najsłynniejszych killerów polskiej mafii, choć na pewno nie ze względu na liczbę głów, które ma na swoim koncie. Tak naprawdę udowodniono mu jedno, fakt, że wyjątkowo drastyczne zabójstwo, o którym szerzej w tomie Masa o porachunkach polskiej mafii. W swoim czasie odbiło się ono w kraju głośnym echem, czyniąc z Kato ikonę zbrodni. Czy zasłużenie? W znacznym stopniu na pewno tak. Chodzi o głośną egzekucję, którą Kato miał przeprowadzić na swoim kompanie z grupy szczecińskiej, Piotrze R., lecz zamiast niego zastrzelił Bogu ducha winną partnerkę R., Monikę Hansen. Dramat rozegrał się w lipcu 1999 roku w szwedzkim Malmö, gdzie mieszkała para. R. zbiegł do Szwecji przed polską policją, która właśnie rozpoczęła wielką akcję rozbijania grupy szczecińskiego bossa Marka M. Oczki. Przez pewien czas angażował się w działalność przestępczą polskich grup w Skandynawii, ale pod wpływem Moniki zaczął coraz częściej głośno mówić o odejściu ze świata przestępczego. Wtedy zapadł na niego wyrok śmierci. Szczecińskie podziemie obawiało się jego zeznań. Bo jasne było, że wcześniej czy później pojawią się u niego śledczy. Egzekutora, czyli Jacka N. Kato, dość dobrze znał Bakar, pseudonim zmieniony, człowiek blisko związany z podziemiem przestępczym Szczecina. Potraktujmy jego opowieść jako uzupełnienie charakterystyki sylwetki opublikowanej w jednym z poprzednich tomów serii. Bakar.
Jacka? Znałem. Od wczesnej młodości. No, jeszcze wtedy nikt na niego nie mówił Kato, tylko po prostu po imieniu. Podobno swoją ksywkę przyjął na cześć Kato, skośnookiego służącego inspektora Kluzo z Różowej Pantery, ale nie wiem, ile w tym prawdy. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że zostanie bezwzględnym killerem. Przez pewien czas staliśmy razem na bramce pod Samowarem, modnej w latach 80. warszawskiej dyskoteki. Ja miałem wtedy 16 lat, on 18, ale nie byliśmy ułomkami. I nawet znacznie starsi czuli przed nami respekt. On doskonale się do tej roboty nadawał, bo uprawiał kulturystykę, interesował się sportami walki. Przez pewien czas wydawało się nawet, że zwiąże swoją przyszłość ze sportem wyczynowym. Muskulaturę budował w warszawskiej siłowni Błyskawica na ulicy 11 listopada. A ja też tam wpadałem dość często. Nie myśl tylko, że był z niego jakiś wielki kozak. Gdy kiedyś ktoś nastraszył go pod Samowarem, Kato dał w długą. A jak dał w długą, to nie wracał przez 2 dni. No cóż, no, kondycja psychiczna nie zawsze dorównuje fizycznej. Tak czy siak, zanim zainteresowała się nim kadra narodowa, Jacek wpadł w oko Sławkowi S. Krakowiakowi, jednemu ze stołecznych bosów, wielbicielowi boksu. Początkowo był jednym z jego doliniarzy, czyli złodziei kieszonkowych. Kradł głównie na Dworcu Centralnym, ale pojawiał się też w innych częściach miasta. No, nawiasem mówiąc, na Centralnym można się było naprawdę nieźle obłowić. Któregoś dnia doliniarze Krakowiaka okradli tam doktora Albana, popularnego wówczas machera disco, pochodzącego z Nigerii, choć mieszkającego w Szwecji. Z czasem Jacek zaczął się podejmować większych wyzwań, a także mieć coraz więcej problemów z wymiarem sprawiedliwości. Regularnie trafiał do pudła. Gdy wychodził, powracał do środowiska przestępczego. Po epizodzie, wcale nie tak krótkim, u Krakowiaka przeskoczył do grupy Piotra B. Sznyta. Tam już nie było zabawy w krojenie kieszeni, ale gangsterka w czystej formie. Taka z udziałem broni palnej. Gdzieś czytałem, że Sznyt lubił ostre zabawki, takie jak maczety i sztylety. No czemu nie? Opromieniony stołeczną sławą, według niektórych skonfliktowany z Pruszkowem, Jacek został w końcu ochroniarzem Marka M. Pseudonim Oczko. To był 1996 rok. Wyjechaliśmy do Szczecina mniej więcej w tym samym czasie. Ja, żeby organizować sieć lombardów, on, żeby pracować dla Marka. Obaj panowie znali się jeszcze z Warszawy, bo Oczko też przez dłuższy czas mieszkał i robił interesy w stolicy, a grupą szczecińską kierował na dystans. Być może w ogóle nie przeprowadziłby się na Pomorze Zachodnie, gdyby nie wysłał go tam Zbigniew K. Balbin, który uznał, że M. panoszy się trochę za bardzo. Oczko szybko zorientował się, jaki trafił mu się diament.
Wspominający Kato Masa zapamiętał zwłaszcza jedno zdarzenie. Jechali we dwóch samochodem, za kierownicą siedział Jacek N. Przed nimi znajdował się pieszy. Kierowca, zirytowany jego wolnym tempem, po prostu najechał na człowieka.
Kato okazał się killerem bezwzględnym i przyjął zlecenie na swojego dobrego kolegę, wcześniej jednego z żołnierzy Oczki, Jacka R. Może nawet na kogoś na kształt przyjaciela. Czy mógł odmówić? Jestem święcie przekonany, że tak. Zatem pojechał do Szwecji z własnej nieprzymuszonej woli. Zrobił to oczywiście głównie dla pieniędzy, co z moralnego punktu widzenia jest katastrofą. Teraz siedzi na dożywociu, z którego stara się wymiksować, ale lekko mu nie będzie. Bo jestem pewien, że Monika Hansen nie była jego jedyną ofiarą. Moim zdaniem to właśnie on może odpowiadać za śmierć Arkadiusza Esz, byłego mistrza karate na żołdzie Oczki. Specjalisty od rozwiązań siłowych. Gość miał ksywkę karetka, bo po jego interwencji zawsze trzeba było wzywać pogotowie. Wprawdzie ciała Arka Esz nigdy nie odnaleziono, ale nikt nie ma wątpliwości, że człowiek nie żyje. Pewnie zaszedłby wysoko, tyle że nie zdążył zabłysnąć. Jego kariera w mafii była bardzo krótka. Poszlaką wskazującą, że to właśnie Kato mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem Ash, był fakt, że obaj w tym samym czasie uciekli z Polski. Wyjechali do Niemiec albo do Skandynawii i tu się urwał po arku ślad. Choć w tej kwestii są i inne teorie, w których o Kato nie ma mowy. Słyszałem mianowicie, że śmierć karateki była sygnałem ostrzegawczym wysłanym Markowi M. przez Ryszarda K. Fanciniego, pochodzącego ze Śląska, gangstera, który zrobił karierę za granicą.
Znany jest czytelnikowi z tomu Masa o bosach polskiej mafii. Przypis autora.
Oczko był partnerem Fanciniego przy dystrybucji wódki Kremliowskaja. Istnieje podejrzenie, że ten pierwszy nie rozliczył się z Ryszardem K., więc zupełnie jak w szachach. Nastąpił ruch, pionek za pionek. Nie chcąc uderzyć bezpośrednio w oczkę, Fanciniego ostrzegawczo podpalił mu człowieka. I to nawet nie z samego szczytu grupy, po prostu zabrał mu jego własność. To całkiem prawdopodobne, bo w grupie szczecińskiej Ash raczej nie miał wrogów. No i nie zmienia to faktu, że odpału mógł dokonać wynajęty przez Fanciniego człowiek, który na pewno zrobił to, co zrobił w Sztokholmie. I powiedzmy sobie wprost, pozwolił się oczce wydymać. Wykonał jego polecenie, po czym poszedł do pierdla z dożywotnim wyrokiem. Boss zaś, mówiąc poetycko, wzruszył ramionami i zwyczajnie zapomniał o swoim żołnierzu.
To, że Marek M. nie przejmował się losami swoich ludzi, potwierdza były członek jego grupy Rafał C. Czarny. Jego zdaniem Oczko w pełni zasłużył sobie i na to, że siedzi w więzieniu, i na to, że odwróceni od niego podwładni pogrążają byłego szefa. Jak twierdzi Czarny, Oczko nie przestrzegał reguł mafijnej gry, wyjątkowo jasnych, których lekceważenie przynosi określone skutki. Z reguły dość przykre. Czarny.
Powiem ci, że gdyby Oczko był prawdziwym bosem, a nie jakąś lichą jego namiastką, to pewnie dziś nie musiałby się obawiać, że wykopią mu jakiegoś kolejnego trupa i zapuszkują na dożywocie. W jakimś sensie sam jest sobie winien, bo nie szanował swoich ludzi. Zachowywał się tak, jakby nie obowiązywały go żadne zasady. Tymczasem gangsterka to robota może nieco inna od pisania książek czy kopania węgla, ale podlegająca jakimś regułom. Powiem więcej. Może nawet u nas te zasady są ważniejsze niż w tak zwanym świecie przyzwoitych ludzi, bo od ich przestrzegania zależy czyjaś wolność, a nawet życie. Jedna z podstawowych reguł jest taka, że jeżeli pozwalasz na siebie kapować, to jesteś zwykłym frajerem. Niczym się nie różnisz od burków, którzy wystają po bramach i czekają na cud. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, bosów. Marek, jako szef grupy, miał prawo oczekiwać od swoich ludzi posłuszeństwa i wierności, ale coś za coś. My stoimy za nim, ale i on stoi za nami. Wiesz, być może za dużo naczytałem się książek o zagranicznych szefach i za dużo nasłuchałem, jaki to z Marka M. jest kozak, bo na tej podstawie stworzyłem sobie pewne oczekiwania związane z tym człowiekiem. Wierzyłem, że gość, przy zachowaniu wszelkich proporcji, nie różni się wiele od Pablo Escobara czy Johna Gottiego, że mogę być pewny, że w razie problemu nie zostawi mnie na lodzie. I w rewanżu, gdy on będzie w tarapatach, nie przyjdzie mi do głowy, żeby na niego kapować. Z szacunku. No i ze strachu, że stanie mi się coś złego. Swoje kalkulacje opierałem także na następującej teorii. Istnieje coś takiego jak przestrzeń procesowa. Jeżeli się w niej znajduję, razem z innymi przestępcami, to jedziemy na tym samym wózku. Los jednego zależy od zachowania się drugiego. Podam ci przykład. Ty i ja okradamy piwnicę. Albo, żeby było ciekawiej, sprowadzamy z Kolumbii kokainę za naprawdę duże pieniądze. Jedni będą nas uważać za chciwych i zdemoralizowanych bandytów, inni zaś za pomysłowych przedsiębiorców. Te oceny nie mają dla nas żadnego znaczenia. My chcemy zarobić. Niestety, jeden z nas wpada. Powiedzmy, że to ja miałem pecha. Ty natomiast miałeś szczęście, więc nie dość, że cieszysz się wolnością, to jeszcze nie wyleciałeś z interesu. I podczas kiedy ja klepię biedę za kratkami, ty zarabiasz pieniądze. Dla jednych jesteś zdemoralizowanym bandytą, dla innych pomysłowym przedsiębiorcą. Masz to gdzieś, bo robisz swoje. Ja wypadłem z gry. Ale nie tak ostatecznie, jak być może sądzisz. Rzecz w tym, że ty znajdujesz się w mojej przestrzeni procesowej i ode mnie bardzo wiele zależy. Jeśli się rozpruję i podam cię na papier, skończy się twoja dobra passa i podzielisz mój los. Jeśli jednak cię nie zakapuję, będziesz mógł nadal trzepać kasę. Ale pamiętaj, każdą zarobioną złotówkę zawdzięczasz w dużej mierze mnie, bo cię nie wydałem. Nasze sprawy nie są osobnymi bytami, ale zachodzą na siebie. Kiedyś będziesz musiał się ze mną rozliczyć. Jeżeli razem umawiamy się na robotę, to nie może być tak, że ja jestem odpowiedzialny w 80%, a ty tylko w 20%. Odpowiedzialność jest 50-50. To jedyny zdrowy układ. Kiedy zabijamy człowieka, to nie rozróżniamy, że któryś pociągnął za spust, ten drugi jedynie podał broń, a jeszcze trzeci zwabił ofiarę. Wszyscy zabiliśmy w takim samym stopniu. I tego się trzymamy do końca. To jest coś, co określam mianem naszej świadomości procesowej. Nam nigdy nie wolno uwierzyć w zapewnienia, że coś zostanie zrobione jutro. Jutro to może jest dobre w środowisku filozofów i artystów, ale w mafii sprawy realizuje się natychmiast. Ten, kto mówi, że zabierze się do czegoś następnego dnia, nie jest wiarygodnym partnerem. W mafii nie bazuje się bowiem na zaufaniu, ale na tym, co zostało zrobione i podzielone. Osobiste sympatie nie mogą przesłaniać faktów. Jeśli kogoś lubisz, ale ten ktoś ci się nie sprawdza, rozchodzicie się w różnych kierunkach. Myśmy z Markiem nie pisali wierszy i nie chodzili do kina. Łączyła nas wyłącznie działalność w grupie przestępczej i to był dobry fundament. Wydawało mi się, że Marek zna te zasady i są dla niego jak mafijny katechizm. Escobar czy Gotti nie dlatego zostali bosami, bo ktoś ich namaścił. Musieli ciężko zapracować na swoją pozycję. Ludzie, którzy dla nich harowali i narażali się, mieli pewność, że szef ich nie zawiedzie nigdy. Tymczasem, gdy ja wylądowałem w więzieniu, Oczko zupełnie nie interesował się moim losem. Choć do tego, że lał na swoich ludzi, zdążyłem już przywyknąć. Przed laty pracował dla niego pewien kierowca, którego trudno byłoby nawet określić mianem gangstera. Po prostu facet przewoził mu przez granicę spirytus, na którym, jak wiadomo, Marek M. robił naprawdę duży hajs. W końcu chłopak wpadł i trafił do puszki. Czy myślisz, że boss przejął się jego losem? Wolne żarty. Dopiero po jakimś czasie rzucił mu ochłap, gdy rodzina przyszła błagać o pieniądze na adwokata. Sam z własnej inicjatywy nie ruszył nawet palcem. Na marginesie ja za prawnika zapłaciłem z własnej kieszeni. Pomógł mi go znaleźć jeden z najbliższych współpracowników Marka, choć wziął za usługę wcale niezłą prowizję. Przytulił wszystkie moje pieniądze. Chodzi o dwie kompletnie inne sprawy. Pierwsza to taka, że Oczko nie wysłał mi do puszki ani grosza. Gdyby wysłał choć symboliczne 500 zł na fajki, pewnie inaczej bym na niego patrzył. Ale on zupełnie nie poczuwał się do jakiejkolwiek odpowiedzialności za mnie. On pomykał po Szczecinie swoim Ferrari, a ja... No cóż, byłem w trochę gorszej sytuacji. Na bzykanie panienek w hotelach zawsze się kilka stówek znalazło, ale na finansowe wsparcie swojego człowieka nigdy. Nie oczekiwałem, że on wyciągnie siano z własnej kieszeni. Ale w takich sytuacjach boss powinien skrzyknąć ludzi i powiedzieć im, żeby się zrzucili. Powiedzmy, po stówce. Jako, że grupa była liczna, byłby to dla mnie niezły zastrzyk finansowy. No inna sprawa, że w Pruszkowie czy w Gdańsku nie bywało lepiej. No tak, ale mówimy o polskiej mafii, nie zaś o sycylijskiej czy neapolitańskiej. Być może nasze społeczeństwo nie było tak przygotowane na stworzenie mafijnej struktury jak Włosi. Ostatecznie takich pojęć jak omerta, czyli zmowa milczenia i vendetta, czyli krwawa zemsta za zdradę bądź zabójstwo, nie wymyśliła mafia. Musiały istnieć znacznie wcześniej, a podziemie przestępcze tylko z nich skorzystało. Nasi bosowie zawsze mieli kłopot z przestrzeganiem reguł. Druga sprawa jest taka, że podczas procesu Oczko wił się jak piskorz, bo adwokaci, prokuratorzy i sędzia robili z nim co chcieli. Jego brak wiedzy prawniczej oraz po prostu słaby charakter były dla mnie prawdziwym wstrząsem. Zawsze sądziłem, że jestem w grupie u prawdziwego kozaka, a tymczasem on okazał się miękkim fiutem robiony. To było przykre. Tym bardziej, że obaj znaleźliśmy się w tej samej przestrzeni procesowej i mój wyrok mógł zależeć od jego zachowania. Gangster po prostu musi mieć i pewne podstawy wiedzy prawniczej i instynkt samozachowawczy, który podpowie mu, co wolno, a czego w danej sytuacji nie wolno. Odwołanie się do instynktu polecam zwłaszcza tym, którzy chcą się rozpruć przed policją. Nie wolno kapować bezmyślnie, bo się to przeważnie obraca przeciwko kapującemu. A wracając do Marka, dziwię się, że nie brał pod uwagę, że będę chciał mu podziękować za to, że mnie zostawił na lodzie, po którym szusuje teraz i on, i zbliża się do Przerembla.
W sprawie śmierci karateki, wspomnianego wyżej przez Bakara, nie ma wątpliwości. Były gangster, który zajmował ważną pozycję w grupie szczecińskiej. Mój rozmówca, który prosił mnie o nieujawnianie tożsamości, jest przekonany, że żadne inne rozwiązanie tajemnicy Arkadiusza Esz nie wchodzi w grę. To, że Arek Esz nie żyje, nie ulega wątpliwości. Jest też raczej prawdopodobne, że za jego zabójstwem stoi Fankini, który się pociął z oczką o jakąś kasę. Marek M., tuż zanim trafił do pudła, zapoznał Arka Esz z Fankinim. No i skończyło się, jak się skończyło. Słyszałem, że jak niemiecka policja zawinęła Zbigniewa T. Pastora, to on się natychmiast rozpruł i chciał Niemcom mówić więcej, niż oni potrzebowali. Ich detale dotyczące Szczecina nie interesowały i nie mieli dla Pastora żadnej marchewki za te zeznania, więc poprosili, żeby sobie odpuścił. Ale ja wiem, że on chciał się podzielić z nimi, między innymi wiedzą na temat śmierci karateki. Gdy jednak zrozumiał, że pełna szczerość nie wpłynie na wyrok, dał sobie spokój. Widziałem na własne oczy zeznania Wiesława Czy Kastora, świadka koronnego, który ma dużą wiedzę na temat podziemia przestępczego na Śląsku. Powiedział, że po zapuszkowaniu oczki przyjechał na Śląsk ktoś ze Szczecina. Nie sprecyzował, o kogo chodziło, i zlecił morderstwo Arka, karateki o blond włosach, który właśnie budował sobie dom pod Warszawą. Nie zgadza się jedynie to, że Esz stawiał sobie chałupę pod Szczecinem, a nie na Mazowszu. Ale to szczegół, bo reszta pasuje do układanki. Kastor dodał, że zrobili szy za granicą, gdzie ponoć ten wyjechał z Pastorem i Sylwestrem O. Sylwkiem. Kiedy zaginął, jego rodzina udała się po pomoc do jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. A ten powiedział, że widzi poturbowane ciało, najprawdopodobniej gdzieś w ciepłym kraju. To może być Hiszpania. Że szy wpadł w zasadzkę, do której doprowadzili go dwaj kompani. Dobre, co? Przecież Jackowski nie miał pojęcia, czym zajmował się Arek i o tym, że wyjechał z Sylwkiem i Pastorem. A jednak trafił, może nawet w dziesiątkę. Oczywiście to, że Sylwek z Pastorem wystawili Arka, jeśli to prawda, nie oznacza jeszcze, że go zabili. Kto konkretnie to zrobił? Pewnie się nie dowiemy. Wiadomo, że szczecińscy blisko współpracowali z Fankinim przy odpalaniu niewygodnych gości. Przykładem takiej owocnej współpracy było polowanie na jednego z biznesowych partnerów Fankiniego, Rosjanina żydowskiego pochodzenia. Początkowo panowie zgadzali się, ale potem jak zawsze poszło o kasę i Fankini postanowił załatwić sprawę ostatecznie. Jako że miał biuro w Antwerpii, ekipa, byli w niej gangster o ksywce Małolat, Artur R. Tuła i Piotr R., pojechała do Belgii. Tam Fankini wynajął im hotel i dał 10 kafli papy na ruchy. Broń na robotę szła ze Szczecina, ale nigdy nie dotarła, więc w Antwerpii do egzekucji nie doszło. Rzecz w tym, że nasza policja doskonale wiedziała o całej sprawie, bo Tuła był donosicielem, nie tylko zresztą on, i o wszystkim poinformował. W szczecińskiej policji powstała grupa specjalna monitorująca to zlecenie Fankiniego. A wracając do broni. Ponieważ killerzy dostali informację, że pistolet maszynowy został przechwycony na granicy, Tuła zaproponował, że zabije gościa nożem. Istny cyrk na zasadzie trzymajcie mnie w pięciu, bo zabiję dziesięciu. Jak Oczko dowiedział się o tym planie, nakazał ekipie natychmiastowy powrót do Polski. To jednak nie znaczy, że egzekucja się nie odbyła. Facet został zabity, tyle że nie w Antwerpii, lecz w Hiszpanii. Z tego co wiem, wysłana została ekipa od Janusza T. Krakowiaka i skutecznie odpaliła ofiarę. Jest gdzieś w zeznaniach informacja, że killerzy wrócili z roboty bardzo zadowoleni. Generalnie do zabijania garnęło się wielu. Chętnych na odstrzelenie Arka Esz z pewnością nie brakowało. Fankini miał w kim wybierać. Rozdział 17. Lekcja w Malibu. Jacka N., pseudonim Kato, znał Pepe, ksywka zmieniona na prośbę zainteresowanego. Wpływowy gangster z Pomorza Zachodniego. Jego zdaniem Kato był człowiekiem nieobliczalnym, szalenie niebezpiecznym, więc kto nie musiał, raczej nie przebywał w jego towarzystwie. Zwłaszcza gdy Kato wypił o jeden kieliszek za dużo. Pepe. K.
Kato był człowiekiem bardzo inteligentnym, a mimo to trudno uważać go za typowego przedstawiciela inteligencji. Może lepiej pasowałoby do niego określenie sprytny bądź przebiegły, albo wyrachowany. W każdym razie nie był typowym karkiem, który najpierw wali ofiarę, a potem, stojąc nad jej ciałem, zastanawia się, co z tym fantem zrobić. Do legendy przeszła jego agresywna porywczość. Potrafił wpadać w szał i wtedy wszystko mogło się zdarzyć. Lubił wypić, ale po kilku głębszych tracił nad sobą kontrolę. W grupie szczecińskiej pojawił się, gdy wykopali go od siebie pruszkowscy. Jednak gdyby nie wstawiennictwo Zbigniewa K., Balbina, Oczko nie wziąłby go pod swoje skrzydła. Wiedział, że Jacek ma zwyczaj sięgać z byle powodu po nóż i nie ogranicza się do grożenia. Dlatego Kato był dla Marka M. jak bomba z opóźnionym zapłonem. Gdy w końcu eksploduje, będzie to miało konsekwencje dla wszystkich. No, ale Oczko nie mógł odmówić Balbinowi, z którym pozostawał w bardzo bliskich relacjach, więc wziął Kato do swojej armii. Jak to się mówi, Jacek dostał deport z Warszawy, bo miał u chłopaków powywijane, a w Szczecinie zrobił karierę. Szczególnie utkwiło mi w pamięci jedno zdarzenie z jego udziałem. Siedzimy kiedyś we czterech w modnej szczecińskiej dyskotece Malibu, dziś już nieistniejącej. Ja, Oczko, Kato i Piotr B. Sznyt. Gadamy sobie, popijamy whisky, czas płynie miło i powoli. Nagle w lokalu pojawia się mafijny baron o ksywce Dziobak. Przysiada się do nas i zaczyna się sztafirować, kto to on nie jest, ilu ludzi ma pod sobą, jakie robi siano. On jest wielki gwiazdor, a wszyscy inni to drobnica. Dziobak rzeczywiście rósł wówczas w siłę, ale przypominam, że naprzeciwko niego siedział Oczko. Rzeczywisty boss Pomorza Zachodniego, człowiek, który jeździł Ferrari Testarossą i pijał w Monte Carlo szampana z Monią Elsonem, szefem syndykatu zabójców Sołncewa. Marek słucha faceta z coraz większą irytacją, ale mu nie przerywa. A Dziobak z minuty na minutę rozkręca się. Za chwilę powie, że Al Capone mógłby mu czyścić buty, a Japończyk podcierać tyłek. Jak ktoś mi podskoczy, to od razu idzie do piachu. Rzuca w pewnym momencie od niechcenia. I nagle, gdy nabiera powietrza, żeby dalej roztaczać przed nami wizję twardego bossa, słyszy słowa Kato. A kto ty kurwa jesteś? Kto ci w ogóle dał prawo się odzywać? Dziobaka aż zatkało. Spojrzał na Kato, potem na Oczkę, jakby chciał, żeby ten mu się wytłumaczył ze słów jego człowieka, ale Marek milczy. A Kato ze Sznytem, którzy byli zapatrzeni w Oczkę, dalej upokarzają Dziobaka. W pewnym momencie pada komenda: spuść wzrok, kurwa! Jakim prawem w ogóle na nas patrzysz? I co tu w ogóle robisz? Dziobak, który uważał się za równego Markowi, dostał surową lekcję pokory. Został rozjechany. Choć w małym gronie, a więc bez postronnych świadków upodlenia. Nie mam wątpliwości, że gdyby Oczko chciał wówczas jeszcze bardziej ukarać Dziobaka i pozostawił to inwencji Jacka N., polałaby się krew. I to natychmiast, na oczach wszystkich gości Malibu. To pozornie drobne wydarzenie doskonale obrazuje gangsterską hierarchię, której należało bezwzględnie przestrzegać. I gdy chodziło o rozliczenia i o samą formę, czyli swoisty savoir-vivre. Ten, kto naruszał obowiązujący na mieście porządek, mógł się spodziewać bolesnych konsekwencji. A Kato stał na straży tego porządku. Dziś mógłby wiele o tym powiedzieć, o ile wiem, jakiś czas temu był skłonny zacząć sypać swoich mocodawców. No ale kiedy uświadomiono mu, że ewentualne zeznania nie wpłyną na zasądzoną karę, dał sobie spokój. Ostatecznie w więzieniu jest kimś. Wprawdzie musi grypsować z jakimiś konfidentami, których przerasta o kilka głów, ale na pewno cieszy się szacunkiem. Jeśli się rozpruje, to wszyscy będą o tym wiedzieć i zaczną go traktować jak zwykłego frajera. Po co mu to? Po 25 latach, a przecież siedzi już trochę czasu, może się ubiegać o warunkowe zwolnienie z puchy. Myślę, że to jest jego plan. Dopękać karę w aurze szacunku.
Tę krótką rozmowę z Pepe spisałem w hotelowym pokoju wkrótce po zakończeniu naszego spotkania. Gdy wyłączyłem laptopa, postanowiłem wyjść na spacer po nocnym Gdańsku.
Chciałem w spokoju przemyśleć to wszystko, co usłyszałem. Przyznaję, że brutalna historia killera Kato zrobiła na mnie duże wrażenie. Jednak lutowy ziąb, deszcz i silny wiatr pokrzyżowały moje plany. Dlatego zjechałem jedynie windą do hotelowego lobby i w pustym barze wypiłem kilka szklaneczek whisky. Barman, młody chłopak z kitką i rzadką brodą, miał wyraźnie ochotę pogadać ze mną, posłuchać moich zwierzeń, a może także opowiedzieć co nieco o sobie. Czemu nie? Barmani i dziennikarze nauczeni są słuchać. To część ich pracy. Potem dziennikarz pisze artykuł, a barman trzęsie shakerem i rozlewa drinki do szklanek. Tyle, że aby jeden z nas mógł słuchać, drugi powinien mówić. Przez myśl przebiegło mi nawet, że opowiem mu o pewnym okrutnym zabójcy, który nie wahał się wziąć zlecenia na swojego przyjaciela, a teraz, porzucony przez wszystkich, siedzi w więzieniu z dożywotnim wyrokiem i ma dużo czasu na wyobrażenie sobie swojego życia, które mogło potoczyć się zupełnie innym torem. Ale opowiadając o Kato, oczywiście pomijając i ksywkę i wszelkie detale mogące ujawnić tożsamość bohatera opowieści, musiałbym młodemu barmanowi naświetlić realia tamtych nieodległych, a jednak minionych czasów i wyjaśnić, że dla pewnych ludzi zabijanie stanowiło taki sam fach jak przyrządzenie drinka na bazie Aperola i Prosecco. Że w pewnym momencie gangsterzy przestawali odróżniać dobro od zła i funkcjonowali w zupełnie egzotycznym dla zwykłego człowieka systemie wartości. Nie chciałem jednak, żeby facet uznał mnie za zwyrodnialca, który relatywizuje zło, usprawiedliwia okrucieństwo i odczuwa empatię w stosunku do osób zasługujących wyłącznie na potępienie. Jak miałem mu powiedzieć, że odczuwam empatię nie wobec zabójcy Kato, ale wobec Jacka N., który wcale nie musiał zostać tym, kim został. Równie dobrze mógł wytrwać przy sporcie i przy odrobinie szczęścia stać się naszą narodową dumą. Empatię do człowieka z czasów jego młodości. Odpuściłem sobie. Zresztą i tak po kilku szklaneczkach Jamesona usłyszałem wewnętrzny głos: Artur, nie filozofuj. To nigdy nie była twoja mocna strona. Napisałeś, co miałeś napisać, wypiłeś, co miałeś wypić, a teraz idź spać. Rozdział 18. Polak ratuje Japończyka. Ciekaw jestem, czy Rosjanie, którzy wykonywali wyroki dla polskich bosów, mieli kiedykolwiek do czynienia z Wiaczesławem I., Japończykiem. Jego sylwetkę przedstawiliśmy w tomie Masa o bosach polskiej mafii. Trudno mi sobie wyobrazić, że wywodząca się ze służb mafijna elita, czyli płatni zabójcy, nie znali legendarnego szefa Sołncewa.
Bez przesady. Grubych bosów na wschodzie było wielu, a każdy miał swoją ekipę realizacyjną. Killerzy wcale nie musieli znać szefów innych grup. Tam to był naprawdę przemysł. Zabójcy z byłego ZSRR byli w stanie obskoczyć cały świat. To była gigantyczna armia. Podejrzewam, że gość, który odpalił Japończyka, też nie musiał go znać osobiście. Oczywiście wiedział, do kogo strzela, ale na tym znajomość się kończyła. Tym bardziej, że Iwankow przez dłuższy czas był na wystawce w Ameryce i u siebie w kraju stracił trochę na znaczeniu. Przypomina mi się pewna historia z killerami i Japończykiem, którą opowiedział mi były gangster Mietek, zwany w środowisku przestępczym Oława. Podobnie jak Japończyk przez dłuższy czas mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie dorobił się całkiem pokaźnej grupy. Kręcił z nią lody na wielką skalę, dlatego trafił do tamtejszego pierdla, gdzie jego herbatnikiem był sam Japończyk. Pod koniec lat 90. spędzili razem sporo czasu, więc dobrze się poznali. Ich wspólnym domem było więzienie Lewisburg w stanie Pensylwania. Pucha o podwyższonym rygorze dla gangsterskiej elity. Mietek odsiadywał tam wyrok 30 lat więzienia za kierowanie grupą przestępczą. Wiesz, Amerykanie się nie patyczkują. Jak ci udowodnią organized crime, to idziesz do chliwa na lata. Oczywiście całego wyroku nie odsiedział, ale to już inna sprawa. Lewisburg to dzisiejszy odpowiednik Alcatraz. Więzienie, do którego nie trafiają alimenciarze, ale zabójcy i mafiozi. Najsłynniejszym jego pensjonariuszem był John Gotti, jeden z ojców chrzestnych nowojorskiej mafii, szef klanu Gambino. W tym samym czasie siedział też tam Paul Vario, boss klanu Lucchese. Oglądałeś film Chłopcy z Ferajny? Vario był pierwowzorem postaci szefa Paula Cicera. O ucieczce z Lewisburga nie było co marzyć. Ale z drugiej strony, tak przynajmniej twierdził Mietek, nikt o tym nawet nie myślał. Panowały tam takie warunki, że można było pomylić więzienie z Hiltonem. Korty tenisowe, boiska do koszykówki, stoły bilardowe, spacerniaki tak duże jak park w łazienkach. Dobre żarcie i wiele innych bajerów niedostępnych w polskich zakładach karnych. Na oddziale siedziało się w pojedynkach. Cele nie miały osobnych drzwi, tylko jedną wspólną kratę, którą się zasuwało, blokując możliwość wyjścia wszystkim więźniom na oddziale. Gdy Mietek trafił tam za kraty, gwiazdą Louisburga był Japończyk. Co nie znaczyło, że wszyscy go szanowali. Owszem, był znany, uwielbiany przez nielicznych Rosjan, ale niezbyt lubiany w środowisku latynoskich gangsterów. Bądźmy szczerzy, to była niechęć odwzajemniona. Wiaczesław, czując się mocny na amerykańskiej ziemi, też dawał do zrozumienia latynosom, że uważa ich za bandę frajerów. W tym miejscu trzeba zrobić pewne rozróżnienie. O ile z Meksykanami jakoś trudno, bo trudno szło się dogadać, o tyle z Portorykańczykami było to niemożliwe. Ci ostatni stanowili grupę bardzo hermetyczną, solidarną, a jednocześnie skrajnie niebezpieczną. Ale charakterny Japończyk nic sobie z tego nie robił, więc pewnego dnia zadarł z jakimś Portorykańczykiem. Sądził, że to jakiś zwykły leszcz, bez znaczenia, i upokorzył go w obecności innych osadzonych. Coś mu tam powiedział i chciał pójść w swoją stronę, a tu Portoryk łapie go za ramię. — Taki jesteś hardy? — pyta. — To chodź do kibla na solo. — Dlaczego do kibla? Bo tam, podobnie jak pod prysznicami, nie było monitoringu i można było wszelkie sprawy honorowe załatwiać poza wiedzą gadów. Japończyk mu na to, żeby wypierdalał, bo on się nie będzie bił z kutasem. Ale Portoryk zaczął kpić z Japończyka, że chuj z niego, a nie boss, i boi się konfrontacji. Wtedy Wiaczesław zgodził się pójść z nim do kibla. Gdy znaleźli się w środku, Portoryk wyciągnął zza pazuchy kosę i próbował ją sprzedać. Nie pytaj, skąd miał nóż. Już ci mówiłem, że w Louisburgu wszystko było ustawione frontem do klienta. Japończyk był wysportowanym facetem, więc zrobił unik, chwycił przeciwnika za rękę i wyrwał mu kosę, a następnie poszlachtował. Krew popłynęła po posadzce, ale nieszczęśnik jakoś przeżył i zdołał uciec. Myślę, że Japończyk nie chciał go zabić, tylko jedynie nauczyć rozumu. Gdyby chodziło o rozwiązanie ostateczne, z pewnością posłałby Latynosa do piekła. Problem w tym, że w Louisburgu rządzili Portorykańczycy jako najliczniejsza, około 400-osobowa grupa wśród więźniów, a jednocześnie najbardziej bezwzględna. Gdyby Japończyk chciał im przeciwstawić swoje siły narodowe, zabrałby co najwyżej 3 ruskich, a kolorowi z Portoryko mogli dodatkowo liczyć na wsparcie ze strony Meksykanów. Sytuacja raczej niewesoła. Rosyjski boss dostał cynk, że jest zlecenie na jego głowę. Do egzekucji mogłoby dojść choćby w więziennej stołówce, takiej na 500 osób. Żaden klawisz nie upilnuje tam porządku, jeśli kilkuset chłopa postanowi zrobić rozpierdol. A już po cichu wsadzić komuś kosę w bok, to doprawdy żaden problem. Gdy Japończyk wszedł do stołówki i zobaczył nienawistne spojrzenia Latynosów, wyczuł, że zaraz się zacznie jadka. Powiedział więc klawiszowi, że zrobiło mu się słabo i musi wracać pod cele. Nie ma sprawy. Gad odprowadził go, nacisnął zielony guzik i ruchoma krata odgrodziła Rosjanina od śmierci. Wieczorem Japończyk podszedł do Mietka i mówi: Klops, kurwa, Portoryki się zawzięły i chcą mnie odjebać. Nie wiem, co robić. Ja, ruski gangster, nie będę się płaszczył przed kurwami. Albo niech mnie przeniosą na inny oddział, albo będzie dym. A Mietek mu na to: Słuchaj, Wiaczesław, nic nie rób, poczekaj. Znam tu jednego Portoryka jeszcze z wolności. Przychodził do mojej dyskoteki w Chicago. Robiliśmy razem jakieś drobne interesy. Może on to jakoś zblatuje. Ten Portoryk garował w innej części więzienia, ale można go było spotkać na spacerze. Mietek podszedł do niego i mówi: Słuchaj, nigdy cię o nic nie prosiłem i teraz też nie proszę dla siebie, ale dla mojego herbatnika. Twoi chcą go zdjąć. Zrób coś z tym. To nie jest jakiś frajer, ale rosyjski boss. Naprawdę duży gość. Nie wypada, żeby go tu pocieli jak świnie. Pamiętaj, że ilekroć będziesz w Chicago, zawsze cię ugoszczę jak brata, a jak będziesz pusty, to ci bez gadania pożyczę hajs. German, jakbym cię nie znał, to bym nawet nie chciał z tobą gadać. Usłyszał w odpowiedzi. Ale obiecuję, że popytam tu i tam i dowiem się, jak to zblatować. Małe wyjaśnienie. Na Mietka w puszce wołano German, bo oprócz polskiego i amerykańskiego miał też paszport niemiecki. Musisz wiedzieć, że Portorykańczycy do perfekcji opanowali sztukę porozumiewania się w chliwie. Dlatego po krótkich negocjacjach udało się jakoś uśmierzyć gniew Latynosów. Stanęło na tym, że Japończyk wpłaci temu pochlastanemu na konto 3000 papieru i strony się rozejdą. Mietek poszedł z dobrą wiadomością do Japończyka, ale ten nie chciał uwierzyć, że tak łatwo poszło. Wtedy Mietek powiedział mu:
Wiaczesław,
masz tu dwie kosy. Jedna twoja, jedna moja. Jak cię przyjdą mordować, stanę po twojej stronie. To dla mnie sprawa honoru. Następnego dnia na stołówce Mietkowi i Japończykowi przybiło piątki kilku Portoryków. Wojna była skończona. Miesiąc później Mietek wychodził z puchy. Na pożegnanie Japończyk powiedział:
Nigdy ci tego nie zapomnę, druk. Zawsze możesz na mnie liczyć. I pamiętaj, jak wrócę do Moskwy, a ty tam przez przypadek zawitasz, koniecznie mnie odwiedź.
No i odwiedził w październiku 2009 roku na cmentarzu Wagańkowskim. Mietek był na pogrzebie Japończyka. Przed kulą snajpera nie był w stanie go ochronić.
Rozdział 19. Mutanci. Psy spuszczone z łańcucha. Stali się sławni ponurą marcową nocą 2003 roku. Gdy 6 marca, kilkadziesiąt minut po północy, antyterroryści rozpoczęli szturm domu znajdującego się w podwarszawskiej Magdalence przy ulicy Krańcowej 11, okolicą wstrząsnął odgłos potężnej eksplozji. Policyjni komandosi nie spodziewali się, że bandyci, po których przyszli, będą aż tak dobrze przygotowani do stawienia oporu. W wyniku eksplozji zginął na miejscu jeden funkcjonariusz, ale piekło dopiero miało się zacząć, bo bandyci Robert C. oraz Białorusin Igor P. rozpoczęli ostrzał. Mieli do dyspozycji prawie 30 sztuk broni, w tym karabinek automatyczny AKMS, sztucery oraz pistolet maszynowy Uzi i wolę, żeby nie dać się wziąć żywcem. To nie byli drobni złodzieje kieszonkowi, na których wystarczy podnieść głos i pokazać im kajdanki. Policja musiała się zmierzyć z bezwzględnymi zabójcami. Podejrzewano nawet, że Białorusin wywodzi się z radzieckich służb specjalnych i ma za sobą służbę w Afganistanie. Tej rewelacji nigdy nie potwierdzono, co nie znaczy, że jest nieprawdopodobna. Ustalono natomiast, że Igor P. był płatnym zabójcą podejrzewanym o zastrzelenie 7 osób. Ta największa w dziejach polskiej policji bitwa z przedstawicielami świata przestępczego trwała kilka godzin. W efekcie życie straciło 2 antyterrorystów, a kilkunastu zostało rannych. Bandyci także nie uszli z życiem, choć nie dosięgły ich policyjne kule. Wprawdzie przez pewien czas krążyła wersja, jakoby rozerwali się granatem, uznając, że dalszy opór jest bezcelowy. Przedstawiono ją w jednym z odcinków serialu Pitbull, ale prawda okazała się bardziej prozaiczna. Zmarli w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Tak zakończyli swą wyjątkowo brutalną gangsterską karierę najsłynniejsi członkowie gangu mutantów. To, co znalazło krwawy epilog w Magdalence, zaczęło się równo rok wcześniej w podwarszawskiej miejscowości Parole. Na jednej z posesji policja z komendy w Piasecznie znalazła skradzionego tira. Był wyładowany telewizorami. Podczas gdy funkcjonariusze szacowali wartość towaru, na miejscu pojawili się gangsterzy z grupy mutantów. To oni zawinęli tego tira i ze zdziwieniem skonstatowali, że ktoś chce im zabrać własność. Podobno nie wiedzieli, że mają do czynienia z policją, więc bez zbędnych pytań rozpoczęli ostrzał. Na miejscu zginął naczelnik sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej w Piasecznie, Mirosław Żak. Rozpoczął się pościg za bandytami. Dla policji ich schwytanie stało się priorytetem. Wiadomo było, że przeciwnik jest wyjątkowo niebezpieczny i doskonale uzbrojony, ale organy ścigania, które przecież wyszły zwycięsko z wojny z Pruszkowem, nie miały wątpliwości, kto będzie górą. Choć być może trochę niedoceniały wroga. W ciągu kolejnych miesięcy za kratkami znalazło się kilkunastu mutantów, ale dwaj najgroźniejsi, Robert C. i Igor P., wciąż pozostawali nieuchwytni. Aż ustalono miejsce ich pobytu w cichej, ukrytej w sosnowym lesie Magdalence. Widok księdza w szpitalu nie jest czymś niecodziennym, bo duszpasterze przychodzą do chorych z ostatnim namaszczeniem, a czasem choćby tylko po to, by wysłuchać spowiedzi i pocieszyć. Nikogo zatem nie zdziwiło, gdy 20 października 2000 roku na korytarzu warszawskiego szpitala przy ulicy Szaserów pojawił się mężczyzna w sutannie. Wszedł do sali, gdzie leżał Andrzej Czy, pseudonim Kikir, boss z miejscowości Marki na północny wschód od stolicy.
Kilka tygodni wcześniej BMW Kikira zostało ostrzelane w okolicach Wyszkowa przez nieznanych sprawców, choć czy z pewnością wiedział, kto stał za zamachem. Ksiądz, który spojrzał rannemu w oczy, nie miał dla Kikira ani rozgrzeszenia, ani dobrego słowa. Po prostu wyciągnął pistolet i kilkoma strzałami odesłał bossa do wieczności, po czym spokojnie opuścił szpital. Drogę próbowała zastąpić mu pielęgniarka, a może po prostu stanęła jak wryta, zorientowawszy się, że ma przed sobą killera, ale on ją odepchnął. Nie była to pierwsza próba zgładzenia Kikira na szaserów, ale wcześniej egzekutorom nie udawało się jakoś dotrzeć do sali, w której przebywał. Rzekomo nie uświadamiali sobie, że placówka służby zdrowia nie jest otwarta dla gości przez całą dobę. Z zadaniem poradził sobie dopiero ukraiński zabójca o pseudonimie Alik. Za jego usługę gang mutantów, bo to oni, jak podejrzewała prokuratura, zlecili odpalenie Kikira, miał zapłacić 100 tysięcy złotych. Przez lata media przypisywały Kikirowi kierowanie tym gangiem. Mimo to Andrzej Czy nie był chyba formalnym członkiem struktury, ale jedynie jako boss grupy Markowskiej współpracował z mutantami. Razem uprowadzali ludzi dla okupu. Konflikt wybuchł ponoć dopiero gdy mutanci, wbrew woli Kikira, uprowadzili syna biznesmena z Wyszkowa, 17-letniego Kamila. Kikir wściekł się na swoich kompanów z Piastowa i poprzysiągł im zemstę. Oni zaś uznali, że zdenerwowany Czy może być nieobliczalny, więc lepiej jeśli zaaplikuje mu się tabletki uspokajające. Takie z ołowiu. Kim byli mutanci i skąd się wzięli?
Mutanci przeszli długą drogę. Od drobnych popychadeł do najgroźniejszych gangsterów. Nawet jeśli nie byli aż tak ostrzy, jak pisze się o nich w gazetach, na pewno lepiej ich było unikać. Szczególnie w końcowej fazie ich obecności w środowisku przestępczym. Byli gotowi na wszystko.
Skąd się w ogóle wzięli?
Początkowo stanowili coś w rodzaju straży przybocznej Janka K., malarza, gangstera ze starej pruszkowskiej gwardii, bardzo poważanego na mieście. No ale jak to bywa ze znanymi i lubianymi, w ciągu lat narobił sobie wrogów i zakończył żywot w 1997 roku, odpalony pod własnym domem.
Nie uprzedzajmy faktów. Mówisz, że był przedstawicielem pruszkowskiej starej gwardii, a mnie się kojarzy z Piastowem.
I słusznie, bo przez kilka lat mieszkał w Piastowie, ale to przecież przedmieścia Pruszkowa. Później przeniósł się na drugą stronę Wisły, do Anina, lecz mentalnie pozostał pruszkowiakiem.
Czemu zawdzięczał gangsterską sławę?
Jak wielu pruszkowskich starych, był świetnym klawisznikiem, czyli specjalizował się w obrabianiu mieszkań. Przed tym doświadczonym cwaniakiem nic się nie ukryło. Gdy wchodził do mieszkania, od razu wiedział, gdzie szukać pieniędzy czy biżuterii. Inni, którzy obrabiali kwadraty, musieli się nieźle nagimnastykować, żeby trafić na to, po co przyszli. A malarz spojrzał raz i już wiedział, gdzie kopać. Instynkt go nie zawodził. Jak mu podpowiadał, że złote fingle leżą w pościeli, to znaczy, że szukać należało właśnie tam. W latach 80. udało mu się na tych włamach zbić całkiem niezłą fortunę. Ale dopiero po przemianach w 1989 roku mógł rozwinąć skrzydła. Wszedł na grubo w produkcję i handel spirytusem i stał się naprawdę bardzo zamożnym człowiekiem.
Rozumiem, że miał jakąś fabryczkę.
Miał pralkę marki Frania. To była jego fabryczka.
Myślę, że młodszy czytelnik nie ma pojęcia, co to takiego pralka marki Frania, a już na pewno nie uwierzy, że można w niej było produkować wódkę.
A jednak, Frania to ustrojstwo mocno starego typu, wirnikowa z dostępem od góry. Prała, choć wcale nie zamykałeś górnej komory. A przede wszystkim wcale nie musiałeś w niej prać. Wlewałeś spirytus i wodę i one się elegancko mieszały. A potem za pomocą węża spustowego rozlewałeś wódkę bezpośrednio do butelek. Jak przy produkcji taśmowej. W latach 90. zakup takiej pralki był nie lada wyczynem. I wcale nie dlatego, że automaty wyparły ją z rynku, ale dlatego, że takie było zapotrzebowanie ze strony pokątnych producentów wódki. Początkowo malarz sam obsługiwał Franie, lecz potem miał już podwykonawców, a sam zajmował się upłynnianiem alkoholu. Ten schodził doskonale. Sklepy brały go hurtowo. Klienci ustawiali się po wódkę w kolejce. Interes kręcił się na tyle dobrze, że Janek mógł sobie kupić okazały dom w Aninie. Raczej połowę bliźniaka, którego postawił razem ze swoim biznesowym partnerem, czyli Ludwikiem A., Ludkiem z grupy wołomińskiej. To, że chłopak z Pruszkowa robi hajs z wołomińskim bosem, nie stanowiło żadnego problemu. Wszyscy byliśmy kolegami.
Rozumiem, że malarz cały czas bywał w Pruszkowie.
Naturalnie, przecież u nas cały czas robił interesy. Kiedy się pojawiał, od razu otaczała go grupa wielbicieli, szczególnie tych młodych, którzy go traktowali jak żywą legendę. A on odwzajemniał tę sympatię szerokim gestem. Temu rzucił trochę hajsu, temu flaszkę, innemu kanapkę z szynką. Czym chata bogata? Lubił młodzież, a młodzież lubiła jego. Tak doklepali do niego mutanci, pruszkowskie młodziaki, które nie wyobrażały sobie innego życia niż w grupie przestępczej. Jeden z nich, Jerzy B., miał ksywkę Mutant i dlatego całą bojówkę, choć dopiero za jakiś czas, zaczęto określać tym mianem.
Jerzy B. był jej szefem?
Nie sądzę, żeby na tamtym etapie grupa miała wyraźnego bossa. Rządził malarz, a B. był co najwyżej jednym z ważniejszych ochroniarzy szefa. No, ale mutanci to brzmiało dumnie. Tyle, że ta nazwa rozpowszechniła się już po śmierci malarza.
Niektóre gazety rozpowszechniały informacje, jakoby jednym z szefów grupy mutantów był Andrzej czy Kikir. Z kolei w procesie domniemanych zabójców Kikira na ławie oskarżonych znaleźli się mutanci, wśród nich Jerzy B. Zdaniem prokuratora to właśnie on oraz Robert C. stali za zabójstwem Czy. Według tej wersji panowie najpierw działali wspólnie, a potem ich drogi rozeszły się i zaczęła się wojna.
Uważam, że nigdy nie był bosem tej struktury, choć Andrzej utrzymywał oczywiście dobre stosunki z mutantami. Miał swoją własną ekipę, a z młodymi co najwyżej realizował wspólne przedsięwzięcia. A że zajmował się uprowadzaniem ludzi dla okupu, dla mutantów stanowił coś w rodzaju idola. Poza tym był bardzo poważany na mieście, a znajomość z nim otwierała wiele drzwi.
Wracając do malarza, czemu w ogóle potrzebował ochrony? Miał z kimś na pieńku?
Powiem ci tak. Wtedy łatwo było wejść w konflikt, nawet w łonie jednej wielkiej grupy. Dopóki starzy koncentrowali się na wojnie z braćmi N, dziadem i wariatem, wydawało się, że Pruszków jest jednością. Ale kiedy bosowie z Ząbek zaczęli wyraźnie przegrywać w starciu z nami, pojawiły się rozmaite podgrupy, które chciały kręcić własne lody bez odprowadzania działek zarządowi. A malarz był hardy. Czuł się silny i ufał, że jego przyboczna gwardia poradzi sobie z każdym przeciwnikiem. Mówiąc krótko, pojebało mu się w głowie i wszedł na drogę, która w efekcie zaprowadziła go na tamten świat. Podejrzewam, że poczucie siły umacniała w nim przyjaźń z Ludkiem, mocnym człowiekiem Wołomina. Kręcili nie tylko spirytusem, ale weszli też w kantory. Zresztą, na pewnym etapie malarz zaczął się uważać za trzeciego w tercecie. Klepak, Lutek i on właśnie. Czyli w jakimś sensie zaczął zmieniać barwy klubowe, choć Wołomin był klubem zaprzyjaźnionym.
Myślę, że zmienił je na dobre. Razem z Wołominem krążył po kraju i specjalizował się w wymuszeniach rozbójniczych. W 95 roku zatrzymano go razem z Marianem K., klepakiem, w Szczecinie. Tyle, że dość szybko wypuszczono obu z aresztu. Malarz został zastrzelony w grudniu 97 roku. Prawdopodobnie padł ofiarą porachunków w łonie samego Wołomina. Jego przyjaciele, Lutek i Klepak, zginęli w restauracji Gama 31 marca 1999 roku jako ofiary wewnętrznych porachunków. Podejrzewam, że śmierć malarza miała to samo podłoże.
Niezupełnie. Wyrok na malarza wydał Andrzej G., junior, uważany za rezydenta Jeremiasza B. Baraniny w Polsce. Zlecenie na niego dostał killer z Zabuga i wykonał wyrok już przy pierwszej próbie.
A o co poszło?
O to, że malarz naubliżał juniorowi.
Za to nie zabijało się chyba nawet w mafii.
Wszystko zależało od kontekstu i okoliczności. A te były, powiedzmy, dość niesympatyczne. Wspominałem w tomie Masa o porachunkach polskiej mafii o niejakim Malowanym, czyli Andrzeju Isajewie, rosyjskim gangsterze z grupy Sącewskiej. Niektórzy uważali go za rezydenta ruskich w Polsce, co oczywiście nie było prawdą. Facet po prostu chciał u nas zarabiać, więc zwąchał się z Baraniną. Razem wymyślili następujący patent. Będą uprowadzać polskich bosów i żądać gigantycznych okupów. Malowany poprosił Baraninę o listę celów. Znalazła się na niej cała czołówka grupy wołomińskiej, w tym Klepak, Lutek i Malarz, a także Wańka z Pruszkowa. Autorem listy okazał się junior. Gdy dowiedział się o niej malarz, wściekł się i zaczął słać juniorowi oby. Zrobiło się naprawdę bardzo ostro i nie było wątpliwości, że strony zaraz złapią się za łby. Wołomińscy oraz chłopaki od malarza, czyli mutanci, ruszyli w pościg za juniorem. Andrzej G. okazał się jednak szybszy, bo zlecił zabójstwo jakiemuś ruskiemu killerowi, a ten odpalił malarza. Tyle, że sam nie nacieszył się życiem, bo już w styczniu następnego roku został zastrzelony w przejściu podziemnym pod warszawskim hotelem Marriott. Nawiasem mówiąc, malowany też nie zrealizował swoich biznesowych planów, bo dostał kulkę w lipcu 1997 roku, czyli jeszcze przed śmiercią malarza. Jednak trzeba być niezłym idiotą, żeby porywać się na mafijnych bosów w ich własnym kraju.
Malarz jednak nie przeżył.
Powiedzmy, że był wiórem. Tam, gdzie drwa rąbią, wióry lecą. Znasz to przysłowie, no nie? A skoro malarz zszedł ze sceny, sieroty po nim zaczęły działać na własną rękę. Dopiero wtedy zaczęto ich określać mianem mutantów. Zachowywali się na zasadzie hulaj dusza, piekła nie ma. Atakowali nawet ludzi związanych z Pruszkowem. Nie pamiętam, o co poszło, ale pokłócili się z Jackiem M. Matysiem, jednym z naszych. Pojechali do niego do domu, do Piastowa i połamali na człowieku krzesło. Poturbowali go naprawdę solidnie. To nie mogło pozostać bez odpowiedzi, więc zaczęliśmy ich szukać i dopadliśmy w pewnej warszawskiej knajpie. Na nasz widok kilku z nich od razu spierdoliło, a dwóch, którzy wykazali się gorszym refleksem, dostało łomot. Bez przesady. Masakry nie było, ale na pewno dostali to, na co zasłużyli. Potem jeszcze kilkukrotnie dochodziło między nami a nimi do rozmaitych spięć. Dopóki żył malarz, trzymał swoich chłopaków w ryzach, ale jak go zabrakło, zachowywali się jak psy spuszczone ze smyczy. Zresztą kozaczyli już wcześniej, jeszcze za życia malarza, przy czym ten brał coraz mniejszą odpowiedzialność za ich harce. Tracił nad nimi kontrolę. W pewnym momencie poczuli się dostatecznie mocni, żeby się porwać na bryndziaków, naszą najostrzejszą ekipę. Za pierwszym razem dostali w pierdol ostrzegawczy, ale to ich niczego nie nauczyło. Kiedy więc po raz drugi zaatakowali bryndziaków, zostali pocięci nożami jak świnie. W ferworze walki udało im się ciachnąć jednego z pruszkowskich, ale na tym się skończyły nasze straty. To był sygnał do początku otwartej wojny. Mutanci zawinęli Matysia, ukryli go i zażądali okupu. 50 koła papieru. Płacicie? Zapytali. A bryndziaki im na to, żeby spierdalali. Wtedy gdzieś go wywlekli i zastrzelili, a potem zakopali. Wprawdzie ciała Matysia nigdy nie odnaleziono, ale nie mam wątpliwości, że został odpalony. Na pewno nie opala się w Saint-Tropez. Zabijanie nigdy nie stanowiło dla mutantów wielkiego problemu. W ciągu kilku lat swojej działalności udowodnili to nieraz. To były prawdziwe bestie i dobrze, że w miarę szybko odeszły w niebyt.
Atmosferę grozy, jaka zapanowała w grupie pruszkowskiej po uprowadzeniu Matysia, doskonale pamięta Sławomir K., Chińczyk, jeden z członków ekipy, która próbowała ustalić, co się stało z Jackiem M. Chińczyk należał również do grupy, która wcześniej miewała zatargi, także krwawe, z mutantami. Być może gdyby porywaczom nie udało się zdjąć z ulicy Matysia, to on stałby się celem młodych wilków malarza. Chińczyk.
Dlaczego akurat Matyś? Trudno powiedzieć. To nie było tak, że oni polowali konkretnie na niego. Równie dobrze mogliby zawinąć mnie, albo Kotleta, albo nawet Bysia. Gdyby położyć na szali winy Matysia wobec mutantów, to tak naprawdę nie mieli mu wiele do zarzucenia. Ja, Mirek L., Lisek czy Damian K., Kotlet, bardziej zaleźliśmy im za skórę. To nie Matyś spuszczał im łomot. I nie on pociął im dupy nożem. On się zresztą do takiej roboty nie nadawał. Mały, chudy, słaby, niezbyt wyrywny do bójki. W naszej grupie był trochę na przyczepkę. Nie mam pojęcia, czym się u nas zajmował. Po prostu był. I wyrabiał się na pruszkowskiego gangstera. Gdyby miał trochę więcej krzepy i mięśni, pewnie mutanci zastanowiliby się dwa razy, zanim by go porwali. Mnie czy Kotleta nie próbowali zawinąć. Tak łatwo by im nie poszło. A Matysia? Wrzucili do busa i wywieźli w Sinondal. Wiem, że przyjechali busem, bo zgłosił się jakiś świadek tego zdarzenia, ale oczywiście numery rejestracyjne były lipne, więc policja nie ustaliła, co to za samochód i do kogo należał. Świadek zeznał, że Jacek nie stawiał żadnego oporu, a porywacze wrzucili go do busa jak worek siana, bo worek z ziemniakami sprawiłby im więcej kłopotu. Gdyby Matyś mieszkał gdzieś w centrum Pruszkowa albo na Żbikowie, chłopaki nie dałyby mu zrobić krzywdy, ale on był z Piastowskiego Wygwizdowa. Jego blok stał na uboczu, prawie w szczerym polu. Z parkingu do domu Jacek musiał iść przez jakieś ugory i mutanci tam właśnie na niego czekali. Jak dowiedzieliśmy się, co się stało, uznaliśmy, że to wcale nie musi być koniec. Ludzie malarza, a tak naprawdę jego młode wilki, bo ze starszymi żyliśmy w dobrej komitywie, mogli znowu uderzyć.